Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samą południe. Mamy godzinę 12.11. Dzisiaj mniej będzie bieżących wydarzeń, a raczej spojrzymy na politykę w tym szerokim tego słowa znaczeniu z pewnej perspektywy. W naszym studio Jan Łopuszański, polityk pierwsza, trzecia i czwarta kadencja Sejmu.
A jeszcze wcześniej okrągły stołowy. A jeszcze... W sumie cztery
kadencje.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie pośle, panie prezesie, także współzałożyciel ZHN-u swego czasu. A w ostatnich latach kto? Emeryt? Pisarz?
No od 3 lat, tak. Emeryt od 3 lat.
A w zakresie służby publicznej, działalności publicznej?
W zakresie służby, najważniejszą moją działalnością publiczną jest moja rodzina, liczna, 5 dzieci, 18 wnuków, także to jest mój tytuł dochwały główny. Oczywiście też tytuł dochwały Pana Boga, mojej żony i moich dzieci tutaj też, ale czuję się strasznie dumny. Natomiast zajmuję się kształceniem politycznym młodszych ludzi. Czasem wygłaszam jakieś wykłady, czasem pisuję artykuły albo książki.
Zapytałem mojego ojca, rocznik 46, że będzie u mnie w studio pan poseł, to tak się zamyślił. Ciekawe, co on teraz robi. Zapytaj pana posła, co właściwie z nim teraz, bo znikł z mojego radaru.
To już wiadomo.
To już wiadomo, co robi, ale w którym segmencie sceny politycznej? Może pan poseł coś zmienił w międzyczasie? Może jakąś parę volt z ZHN-u widzieliśmy?
Nie. Tak, ale ja nigdy nie zmieniłem zasadniczej linii patrzenia na sprawy polskie. Zostałem wychowany przez starszych kolegów historycznie z Ruchu Narodowego, którzy mnie uczyli, że aby Polska mogła być niepodległa, potrzebuje niepodległej polityki polskiej. Co to znaczy? To znaczy, że my możemy wchodzić w rozmaite porozumienia z kimkolwiek, na zasadzie polityki zewnętrznej, ale tam, gdzie jest kuchnia polskiej polityki, tam, gdzie są polskie decyzje przygotowywane, powinny być podejmowane przez Polaków i według kryterium dobra Polski. Niestety jest tak, że Polska kiedyś była uwikłana we wschód, bolszewicki, sowiecki, komunistyczny. Dzisiaj jest uwikłana w zachód, laicko-liberalny. I to żadnej z tych kręgów nie pasuje, a właściwa nam cywilizacja chrześcijańska, wytworzona przez Kościół katolicki, nie tylko w Polsce, w świecie, znajduje się w odwrocie, niestety także w całym szeregu fragmentów Kościoła.
I o Kościele i o wierze teraz będziemy rozmawiać, bo przyczyną naszego spotkania jest najnowsza książka pana posła Bóg wtajemnicza w polskość, czyli taka wędrówka po mistykach, a i mistykach także tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, bo przecież jest tutaj chociażby święty Jan Paweł II, ale też błogosławiony kardynał Wyszyński, no i oczywiście nie mogło zabraknąć siostry Faustyny, czyli wędrówka po tym, jak święci mistycy patrzą na polskość. Po co taka książka potrzebna w XXI wieku?
Polityka to jest realizacja dobra wspólnego. To Arystoteles tak mówi. Polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne, tak? Definiował Jan Paweł II. Dzisiaj polityka jest rozumiana powszechnie jako walka o władzę, sztuka jej utrzymania, zepchnięcia innych, wywindowania samego siebie. Otóż to jest książka o polityce. Ale dla dobra wspólnego potrzebne jest, ażeby polityka uwzględniała całą rzeczywistość ludzką, a zatem to najbardziej fundamentalne odniesienie do Boga jako Stwórcy, do Boga jako naszego Zbawiciela, do Boga jako naszego Pana opatrzności, która panuje nad nami.
A to opatrzność ma wpływ na bieżącą politykę? To jest książka także o bieżącej polityce?
Po części tak, fragmentami uwag. W ten sposób powstawała, do czego zaraz wrócę, ale opatrzność, przypomina mi się opinia, nie pamiętam, czy już wtedy Benedykta XVI, czy dopiero kardynała Ratzingera, że trudno byłoby sądzić, że każda decyzja podjęta przez każdego papieża i przez każdy sobór, to była na pewno pod inspiracją Ducha Świętego, że asystencję Ducha Świętego należy rozumieć raczej w ten sposób, iż nie dopuszcza on, ażeby różne ludzkie niedoskonałości przekroczyły granice, po których naprawa nie jest już możliwa. I ta interpretacja Ratzingera, czy Benedyktowa, w tym momencie już nie pamiętam, jest bardzo bliska mojemu sercu.
Papież wskazywał na XVI-wieczne i XV-wieczne konklawy, w których wyniki na pewno nie były bezpośrednio egzemplifikacją.
Nie były nadzieją Ducha Świętego, a jednak Duch Święty sobie poradził, no wtedy poradził sobie przede wszystkim przez świętych, od świętego Filipa Neri rozpoczynając, który stał się wychowawcą całego szeregu kardynałów i papieży, sam skrzętnie omijając propozycje, które były mu dawane, i z tego wyniknął później Sobór w Trydencie.
Nie chciałbym, żeby ta rozmowa była omówieniem każdego rozdziału i każdej osoby, która jest tutaj wymieniona. Jest ich kilkanaście. Zachęcam do lektury książki, bo jest to książka niezwykle ciekawa. Ja ją przed nim czytałem z dużym zainteresowaniem i dużo rzeczy o historii, i o duchowości, i o Polsce można się z niej dowiedzieć, ale gdybyśmy mieli esencję wyjąć z tych kilkunastu świętych i mistyków, to czego opatrzność chce od Polaków, od Polski, panie pośle?
W sposób może najdobitniejszy, w dwóch fragmentach o tym piszą. Pierwsze to jest pismo unikatowe, które jeden z moich przyjaciół znalazł w Bibliotece Narodowej. Wydawnictwo podziemne z czasów II wojny światowej, tu na terenie Warszawy, zatytułowane O Polskę Chrystusową, miało dwa wydania. Pierwsze było jeszcze przed napaścią hitlerowskich Niemiec na Sowiety, a drugie już po tej napaści. W środku była ogromna awantura w polskim państwie podziemnym. Zdrada, krzyknęli niektórzy, którzy mówili, że jak źle mówimy o, tam powiedziano właśnie o laicko-liberalnym Zachodzie, który też zdradza Pana Boga, to i nas może zdradzić. Jak można tak mówić o sojusznikach? No, oczywiście mieli rację. Przede wszystkim oficerowie z kręgu Władysława Polesińskiego, tego, który inspirował apel jasnogórski, który wtedy już nie żył, bo on zginął w locie bojowym we wrześniu 1939 roku, ale jego koledzy to wydali. Tam była powiedziana bardzo jasna perspektywa. Są trzy drogi. Albo Polska pójdzie z Chrystusem, będzie uratowana, wyniesiona, będzie szczęśliwym domem dla swoich dzieci i wszystkich jego gości. Albo pójdzie obok, no po prostu będzie pognębiona, albo pójdzie przeciwko Chrystusowi i wtedy podzieli los jego wrogów. Nikomu nie życzę takiego losu. A nikomu, naprawdę, nawet z ludzi, z narodów, które byłyby nawet najbardziej nam nieprzyjazne. Natomiast druga rzecz, która tu jest, wydaje mi się, kluczowa, znajduje się w tekście znanym mi kiedyś osobiście od zmarłej w 2007 roku pani Anny Domskiej, mieszkanki Warszawy, w czasie wojny uczestniczki konspiracji, potem w Konfederacji Narodu na Wileńszczyźnie, potem gdzieś zesłanej, potem z tych szczęśliwie wracających do Polski, która od pewnego momentu zaczęła doświadczać zupełnie niezwykłych zdarzeń. Znaczy najpierw mówiła do niej jej zmarła mama, a potem przyjaciele, a potem Matka Boża, Pan Jezus, więc oczywiście ja pozostawiam, jak wszystkie te teksty, ostatecznej opinii Kościoła. Mnie wydaje się wiarygodne. Dla mnie są wiarygodne, zwłaszcza, że ja panią Annę Domską znałem. Otóż jest tam taki fragment pochodzący z przełomu 2002-2003 roku, w ciągu kilku dni między Bożym Narodzeniem a Trzema Królami redagowany, gdzie Pan Jezus mówi o tym, czego On oczekuje od Polski. Że świat musi przejść oczyszczenie. To jest skutkiem namnożenia grzechów. Że Pan Bóg nas w tym bagnie grzechów nie zostawi. Że to będzie bolało. Że wielu ludzi będzie musiało odejść w tych okolicznościach, ale w momencie, kiedy świat stanie się oczyszczony, pojawi się szczególne zadanie dla Polski. W Polsce jest świadomość, zdolność, umiejętność, łaska Boża, żeby zbudować ustrój zgodny z wolą Bożą. Prawo, które dla innych narodów będzie wzorem, jak można to dobrze zrobić?
To jest tak, że kiedy patrzy się na mistyków polskich XX wieku, to są oczywiście tam fragmenty niepokojące, ale to są zawsze przesłania pełne nadziei. Z siostrą Faustyną na czele.
Oczywiście, bo to jest bardzo charakterystyczne dla autentycznych, ja znowu nie przesądzam o autentyzmie konkretnych objawień, ale dla
chociaż
autentycznych objawień...
Chociaż większość tych objawień autentyczność tak, uznał Kościół, tak, żeby była jasność.
Dla autentycznych objawień charakterystyczne jest to, Pan Bóg toczy z nami dialog. Chcesz się nawrócić, to patrz, masz drogę otwartą. Jak byłeś poganinem, masz chrzest. Jeżeli byłeś chrześcijaninem, członkiem kościoła, zgrzeszyłeś, masz sakrament pokuty. Jak jesteś chory, już nie możesz wypowiedzieć ostatnich słów, to jest jeszcze sakrament chorych, w ramach którego następuje odpuszczenie twoich grzechów, jeżeli tylko masz wolę nawrócenia do Pana Boga. Natomiast jeżeli tego typu postaw nie ma, to wtedy Bóg dopuszcza takie nadzwyczajne drogi, żebyśmy pili z kielicha, który sobie sami przygotujemy. Więc jeżeli na przykład następuje cały szereg decyzji, na przykład politycznych, gospodarczych, rodzinnych, nie wiem, różnych, które powodują, że ludzie od niego zaczynają odchodzić, to zaczynają się koszty tych decyzji. Tłumaczył mi to kiedyś jeden z ojców duchowych, kiedy Bóg interweniuje bezpośrednio w dzieje ludzkie, czy wtedy, kiedy grzeszymy? Nie. On interweniuje dopiero wtedy, kiedy widzi, że nasze grzechy przekraczają granice grzechów przeciw naturze ludzkiej. I wtedy ratuje nas w naszym człowieczeństwie. Ale to my sami stawiamy się w sytuacji bez wyjścia, a nie on.
W XX wieku pan poseł widzi taką ingerencję bezpośrednio w dziejach Polski?
No, myślę, że wielokrotnie. Poczynając od samego w ogóle odbudowania państwa polskiego, które zapowiedziane zostało w końcu wieku XIX, czyli w Gierzwałdzie. Poprzez zupełnie niezwykłe okoliczności odbudowy państwa, gdzie z jednej strony była i był wysiłek zbrojny, była kapitalna myśl polityczna Polaków, ale był też jednoczesny upadek wszystkich trzech zaborców. Czyli szczególne okoliczności, które nam sprzyjały. No i oczywiście ogromna ofiara narodu, której może dzisiaj nie czujemy, ale wtedy ogromna część, chyba co siódmy mężczyzna zginął w Polsce w 20 roku. To, że załamał się front w sytuacji, kiedy na przestrzeni kilkunastu godzin Polacy mieli kilkanaście identyfikowanych przypadków tak zwanego niebywałego szczęścia wojennego, to nie może być przypadkiem w sytuacji, kiedy kto nie działał dla frontu albo nie był na froncie, w tym czasie był w kościele i się modlił. Straszliwą hekatombą była II wojna światowa, ale ja pamiętam to w pokoleniu moich rodziców, formułowane były opinie i przez świeckich, i przez kapłanów. Pan Bóg tą ogromną stratę wynagrodził Polsce w osobie błogosławionego, to jeszcze nie był prybasa naszego, Stefana Wyszyńskiego, który był ojcem, interreksem, jak na pogrzebie Solidarność napisała, niekoronowanym królem Polski. Natomiast oczywiście też takim wynagrodzeniem był Jan Paweł II. Potem natomiast nastąpiły jakieś rzeczy, oczywiście możemy do nich się, na nich się skupiać za chwilę, które spowodowały, jakby powiedzieć, że Jan Paweł II został na postumencie. Wyszyński z pewnymi oborami, ale też go tam na tym postumencie usytuowano. Ale treść tego, co mówił jeden i drugi, nie bardzo przenika do praktyki życia.
No to jest, może to będzie nadużycie, może to jest niewłaściwe, ale odniosłem takie wrażenie przy lekturze, że to jest jedna z głównych myśli, z którą pan poseł się pasuje w tej książce. Jak to jest, że z jednej strony pada komunizm, coś, czego wszyscy katolicy chcieli, oczekiwali, no i rodzi się Polska, która w pewnych wymiarach jest jeszcze bardziej laicka niż Polska komunistyczna. I jak to zrozumieć?
To jest... Należałoby na ten temat napisać osobną książkę, ale w największym skrócie Polska w czasach komunistycznych nie tylko była pod presją, która ludzi poczciwych, no nie jakichś nawet specjalnie wykształconych, nie zorientowanych politycznie, ale poczciwych stawiała w opozycji do oczywistego zła. Dzisiaj zło przychodzi nas w postaci miękkiej, rozproszonej, zwodniczej, o wiele częściej skuteczniej zwodzi niż wtedy. Ale najistotniejsza różnica jest właśnie w tym, że wtedy na czele Polski stał człowiek niesłychanie światły, z wizją Kościoła i z wizją Polski i przede wszystkim nieprawdopodobnie odważny. Z czego on był taki odważny? Wydaje mi się, że z maryjności swojej, że tutaj było jego źródło, mówię o Wyszyńskim. Zapakowano, aresztowano go, wywieziono go, Rywałd, Stoczek, tam, gdzieś tam i końcu czwarta tak, Komańcza. A on od razu, w pierwszym miejscu, gdzie go wywieziono, zresztą według wyraźnie takiego schematu świętego Ludwika Grignon de Montfort, zawierzył się Matce Bożej. Ale przecież nie był pierwszym, który to robił. No, to w tej samej książce o świętym Maksymilianie Kolbe mówię, jego osobę wykorzystuje właściwie jako pretekst do mówienia o Matce Bożej, czyli o naszej królowej, bo może on najwięcej w naszych dziejach powiedział o niej. A w jednym z tekstów, które tu cytuję, to jest konkretnie tekst pomiędzy rozmowy między Anną Dąbską a ojcem Ludwikiem, dominikaninem, który kiedy żył na ziemi, był jej spowiednikiem, kierownikiem duchowym, a potem rozmówcą w płaszczyźnie mistyki. Znowu zastrzegam, ja jestem przekonany, ale zastrzegam do ostatecznego stanowiska Kościoła, nie chcę wyprzedzać. Otóż tam jest kapitalny dialog. Ona mówi do niego, że wszystko, co dotyka Polski, straszliwie ją przejmuje. Im bardziej dotyczy istoty Polski, tym bardziej. Dlaczego właśnie Polska, a nie Chrystus? Czy to nie powinno być normalniejsze? Pyta Anna Dąbska. I spokojna odpowiedź kierownika duchowego już z tamtej perspektywy. Ty kochasz Chrystusa, ale przyodzianego w polskość, w to, poprzez co najbardziej potrafisz odczytać jego cechy obecne w twoim życiu. I potem następuje, to jest jakby ustawienie jej pozycji, opisanie przez ojca Ludwika, a potem następuje kapitalne wyjaśnienie istoty polskości. Polska za matkę, za swoją królową ma Maryję, Matkę Boga. Polska odbija w sobie tą duchowość maryjną. A co to jest duchowość maryjną? To jest związanie Maryi z jej synem, z Jezusem Chrystusem, prawdziwym Bogiem, który stał się człowiekiem. I czyli Polska odzwierciedla w swojej najgłębszej istocie wszystko to, co obrazuje to związanie Boga z człowieczeństwem. I jest to najgłębsze z ujęć polskości, jakie mi się trafiło, choć w tej książce cały szereg dwudziestowiecznych ujęć polskości cytuję.
Ten związek, ale też te mistyczne wizje Polski jako kraju, który będzie miał system rządów, trochę tak świętym Augustynem, jak rozumiem mówiąc, który będzie wzorem dla innych, to nas trochę skłania do spojrzenia na współczesność. Jan Łopuszański, gościem Radia Wnet, Jarosław Kaczyński często na swoich wystąpieniach mówi, że Polska jest i będzie wyspą wolności, że Polska gdzieś musi być przestrzenią między tyranią wschodu, tyranią despotyczną, a tyranią zachodu, tyranią poprawności politycznej.
A myślę, że tutaj pan Jarosław Kaczyński przede wszystkim podnosi myśl pana profesora Andrzeja Nowaka, bardzo szeroko ją rozbudowuje. Mnie wydaje się ta myśl słuszna. Natomiast
wpisująca się w święty...
Niesprzeczna, tak, niesprzeczna. Natomiast myśl tej książki idzie głębiej. My nie rozegramy tej naszej pozycji wolności przyszłej w grze ludzkiej, doczesnej, historycznej, nie wiem, politycznej, nie wiem, wojennej, jakby tam nie inne były, ponieważ po naszej stronie nie istnieje taka sprawczość. My możemy to otrzymać jako formę łaski Bożej pod warunkiem, że będziemy z tą łaską współpracować. I pamiętam w moim własnym środowisku politycznym, to nie moja myśl, myśli jednej z koleżanek, z którymi współpracowałem, zresztą w czasach przygotowywania tej książki, że jeżeli przyjdzie takie na prawdziwe polskie zwycięstwo, bo ono jeszcze nie przyszło, na które wszyscy czekamy, to ono przyjdzie w taki sposób, żeby nikt z nas nie mógł powiedzieć, że to ja zrobiłem, prawda? Żeby dla wszystkich było jasne, że to jest dar Boży. I pewna analogia historyczna, bardzo mało znana, mianowicie święta Małgorzata Maria Alacoque w dalekiej Francji usłyszała od Pana Jezusa, że Europa zostanie podbita przez islam w zamian za niewierność, za odstąpienie od niego, od Kościoła. Zaczęła się go gwałtownie prosić, żeby Polska, żeby Europa ocalała od islamizacji. Pan Jezus mówi, módl się. I po jakimś czasie, ile pamiętam, około roku, przy jakiejś innej rozmowie, Pan Jezus mówi do Małgorzaty Marii Alacoque, Europa ocaleje, ponieważ znalazł się król, który zwycięstwa nad islamem nie przypisze samemu sobie. Zaraz potem był Wiedeń. I ta perspektywa by nam towarzyszyła w życiu codziennym, także wspólnotowym polskim.
I to jest pewna konkluzja co do wszystkich, to świadectwo wcześniejsze, ale do książki Bóg wtajemnicza w polskość, święci i mistycy dwudziestowieczni, żeby była jasność, bo to jest podróż tylko i wyłącznie, czy prawie tylko i wyłącznie po XX wieku, a tych postaci jest tylko w tej książce kilkanaście.
A kilka jeszcze wymieniłem, które są do opracowania, więc powiem w takim razie dwa słowa o samej genezie. Otóż mniej więcej od XIX roku zaczęły się spotykać pewne środowiska, czy przedstawiciele różnych katolickich środowisk, także obecnych w polityce, ale nie tylko, którzy zaczęliśmy rozmawiać o problemach Polski dziś w perspektywie nauki Bożej. Oczywiście pojawili się tam mistycy. Okazało się, że środowiska, które dzisiaj w sprawach społecznych inspirują się żywą wiarą, to są najczęściej środowiska, gdzie w tyle gdzieś cichutko przepływa jakiś strumień albo jakiegoś wybitnego katechety, albo objawień mistycznych, więc oczywiście nurt Jana Pawła, nurt maksymiliański, nurt Faustyny, wspomnianej Anny Domskiej, ale tu wymienionej w Wielkopolsce mocno obecny Ludmiły Krakowieckiej, szczeciński nurt, czyli Zofii Nosko, Centurii oraz pani Alicji Jelenczewskiej. Tej akurat tu nie omówiłem, dlatego że omawialiśmy ją, ale nie mieliśmy dostępu do informacji, do materiałów na temat. Ja wiem, że one są. Jeżeli uzyskamy dostęp do tych materiałów, to oczywiście z największą radością. Ale oczywiście też wielu czytelników już nam zwróciło uwagę, no dobrze, a cały XIX wiek, który zwłaszcza od momentu beatyfikacji błogosławionego wtedy jeszcze Andrzeja Boboli, chyba to jest 1858, nagle eksploduje nieprawdopodobną ilością świętych na ziemi polskiej. A to jest cecha charakterystyczna naszej chrześcijańskiej cywilizacji. Że my mamy oczywiście czasem wielkich wodzów, wielkich polityków, artystów, nauczycieli, myślicieli i tak dalej, ale prawdziwymi wodzami naszej cywilizacji są święci. I kiedy idzie pokolenie świętych, to potem powstają wielkie dzieła, wielkie rzeczy.
A z drugiej strony to jedno z ostatnich gorzkie pytanie. Mieliśmy pokolenie świętych, a wydaje się, że współczesna Polska nie jest Polską marzeń.
Aczkolwiek obserwuję, to są jak zwykle w tego typu sytuacjach punktowe, jednostkowe, ale obserwuję miejsca, w których widzę świętość. Obserwuję miejsca, w których widzę bardzo wyraźne nawrócenie. To bardzo często ma zakres albo personalny, albo stosunkowo niewielkich środowisk. obserwuję ludzi, którzy z taką myślą o ożywieniu życia doczesnego duchem chrześcijańskim, proszę bardzo, jakże to soborowa, mówię o Soborze Watykańskim myśl, starają się bardzo cicho, dyskretnie, bez pchania się na firmamenty, realizować dobro Polski. I widzę to szczególnie w młodszym pokoleniu.
Co może być paradoksalne.
Ponieważ w pokoleniu moim, no to po pierwsze już dynamizm jest nie ten, natomiast Pan Bóg do zrealizowania nowych dzieł, bardzo możliwe, potrzebuje nowych ludzi. Ta książka w zamyśle moim i przyjaciół, z którymi nad nią dyskutowaliśmy, zanim pojawił się pomysł samej książki, którą przyjaciele akurat mnie kazali pisać, to też była taka wśród nas świadomość, że to jest takie przekazanie pałeczki następnemu pokoleniu. Oczywiście jedno z wielu, bo takich tekstów celowanych do ludzi wiary, do ludzi Kościoła, także do kapłanów, do księży biskupów popełniłem wiele.
Nie chciałbym, żeby to ostatnie dwa, trzy pytania polityczne jakokolwiek się wiązały z tą książką, więc tutaj postawię kropkę, aczkolwiek to jest książka także o polityce też tej, powiedzmy, i o wyborach tych współczesnych. Bóg wtajemnicza w polskość, Jan Łopuszański, wydawnictwo Fronda, przecinek, przed nami wybory, niecałe 6 miesięcy, 5 miesięcy i 2 tygodnie nas dzielą od wyborów, co to będą za wybory, ich znaczenie, rola?
Nie mam pojęcia, ponieważ to nie do końca zależy od okoliczności zachodzących w samej Polsce. Okoliczności w świecie w tej chwili niezwykle dynamicznie się zmieniają. Świat idzie ku ogromnemu kryzysowi. Moim zdaniem to się szykuje, kryzys wojenny, zgodnie zresztą z tymi przewidywaniami. Nie wiemy, jak dalece kryzys ten obejmie Polskę, ale Pan Bóg będzie szukał sposobu nawrócenia całego narodu. Także to proszę wziąć pod uwagę. To powtarzam po raz drugi. Są dwa sposoby
nawrócenia. A czyli to nie będą takie normalne, czy zwykłe wybory, jak były wybory?
Nie, to będą wybory dramatyczne. Wybory, w których ujawni się to, co jest cechą ostatnich czasów, czyli pomieszanie pojęć, pomieszanie głosów, dążeń. Brak jednoznacznych możliwości jednoznacznych wyborów.
Wydaje się, że scena jest podzielona wielkim rowem. Opozycja liberalna, Prawo i Sprawiedliwość i gdzieś tam Konfederacja.
Ja to obserwuję z rozpaczą. Zauważam cały szereg słusznych, ale też niesłusznych tez i działań po stronie rządzących. Zauważam cały szereg słusznych, ale i niesłusznych po stronie opozycji. Rozsądek Polski nakazywałby rozmawiać. A zamiast rozmowy mamy propagandę kto kogo i mocniej. Wczoraj słuchałem z małżonką, TVN przygotowała duży materiał na temat pobytu pana Tuska w Tarnobrzegu. Nawet wydawało się, zaczyna ciekawie mówić, sposobem coś go tam podkręcili spin doktorzy, a w którymś momencie zaczynamy się orientować, że on od długiego czasu mówi tylko na temat tego, jaki PiS jest brzydki, zły i tak dalej. No, i jakby powiedzieć, ja nie odbieram im prawa krytyki przeciwników politycznych, ale przecież zbliżają się wybory, powinni nam powiedzieć, z czym do nas przychodzą. On nie powiedział o tym nic. Czyli tak jakby pokonanie PiS-u jest jedyną rzeczą, ale proszę zobaczyć, że analogiczne rzeczy, nurty propagandowe są w PiS-ie. To nie jest tak, że to jest jednostronne. Proszę przyjrzeć się, co się dzieje.
A pan poseł pamięta czasy, kiedy wszyscy ci politycy byli w jednej koalicji rządzącej.
Pamiętam.
Z panem posłem włącznie.
Oczywiście, że to pamiętam. Ale też proszę zobaczyć, że to ma wymiar międzynarodowy. To oczywiście, że Rosja zrobiła źle, że napadła na Ukrainę. To oczywiście prawo Ukrainy, że się broni, dzielne chłopaki. To oczywiście nasz obowiązek, żeby jeżeli są ludzie wystrzeleni z powodu wojny na margines, żeby im udzielić pomocy. Natomiast tu kończą się przestrzenie zgody pomiędzy nami w ocenie tego, co tam się dzieje. I skoro już mówimy o tych relacjach propagandowych, proszę zobaczyć, że polskie wypowiedzi w sprawach tego, co dzieje się na Ukrainie, stały się pochodną propagandy ukraińskiej. Ktoś zwariował, zapomniał w ogóle myśleć po polsku. Przecież nawet zdarzyli się politycy, i to czołowi, którzy ośmielili się publicznie powiedzieć, że Polska jest sługą Ukrainy. Czy oni powariowali?
Słowa rzecznika ministra spraw zagranicznych, pana Łukasza Jasiny dokładnie. Ja ten cytat pamiętam, no, skoro przy Ukrainie jesteśmy, to nie jest to posłannictwo Polski. Nie jest to także wynikające z naszej historii duchowej.
Jest, ale oczywiście.
Za wolność naszą i waszą.
Ale pana Jezusa niesie się bez nienawiści. Ja rozumiem Ukraińców, żeby to znowu... oni są w sytuacji walki obronnej, zostali napadnięci. Rozumiem taki naturalny gniew jako uczucie obronne. Gdybym z nimi, znaczy uczucie tak waleczne, to człowiek się mierzy z kimś, więc taki gniew w nim rośnie. W sporcie to też czasem widzimy. Natomiast tu jest to oczywiście głębsze. Gdybym z nimi rozmawiał, to z Ukraińcami, to ja mówię, słuchajcie, pilnujcie, żeby się ten gniew... w rozumieniu kontekstu, prawda, o tyle słuszne, ile wasze zaangażowanie w walkę jest słuszne, nie przerodził się w trwałą nienawiść. Bo jeżeli popadniecie w nienawiść, to ona was zniszczy. I mnie niepokoi nawet nie to, że na poziomie propagandy ktoś w rządzie, w innych centrach organizacyjnych nie pomyślał, tylko niepokoi mnie to, że Polska jest epatowana przy każdej sposobności, czy w sprawach zewnętrznych opisu wojny, czy w sprawach konfliktów wewnętrznych nienawiścią. Jeżeli jest jakaś bariera przeciwko działaniu łaski Bożej w człowieku, to jest nienawiść. Ja mogę bardzo krytycznie oceniać czyny drugiego człowieka. Drugiego człowieka będę oceniał, kiedy to jest moim powołaniem, nie wiem, jako sędziego, jako ojca w stosunku do dzieci, prawda, czy bym polityka decydującego o awansach, czy ktoś się nadaje do awansu, czy to wtedy osobę, a tak to ja oceniam czyny i powinienem się powstrzymać od takich wściekłych oskarżeń, bo to przekształca moje wnętrze w taki sposób, że zanika miłość bliźniego. A tutaj akurat pamiętamy dokładnie słowa Pana Jezusa, co uczyniliście tym najmniejszym. No więc jeżeli ja by tych różnych ludzi, z którymi się na przykład nie zgadzam, a oni mnie, vice versa, dotykał nienawiścią, to co będzie się działo ze mną, z nimi i w relacjach pomiędzy nami? I znowu, o tym jest ta książka. Jest perspektywa Boża, to jest perspektywa miłości.
I tym cytatem przyjmijmy ten cytat za puentę. Jan Łopuszański, autor wielu książek, najnowsza książka Bóg tajemnicza w polskość, no i też trzeba powiedzieć polityk. 4 kadencje w Sejmie, w jesiennych wyborach pana prezesa.
Nie przewiduję.
Nie
mam dość zajęć ważnych dla Polski, które mogę wykonywać w miejscu, w którym się znajduję.
Jan Łopuszański, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 12:44. Za chwilę kurier ekonomiczny, ale najpierw odrobina muzyki.